Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 8 Muharram 1448 roku po Hidżri, albo też Die Vicesimo Quattro Junia no Domini Bismilesimo Vicesimo Sexto. Proszę Państwa, zapraszam do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Proszę pamiętać, że każda interakcja zwiększa zasięg i buduje świadomą społeczność. Dziękuję Państwu również za wsparcie na Patronite, Buy Me Coffee .com, Buy Coffee tu, Suppi, na inne sposoby. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Mamy jeszcze na początku reklamę. Otóż niezależnie od tego, czy patrzysz na świat z perspektywy Warszawy, Brukseli czy Berlina, idealną oprawę dla Twoich okien znajdziesz w Mio Decor. To polski producent szyn sufitowych i karniszy elektrycznych, które wyznaczają międzynarodowy standard elegancji. Wejdź na strefakomfortu.pl i odkryj kolekcję stworzoną dla wymagających. Z kodem DR6 dodatkowe 6% rabatu. Proszę Państwa, no zaczynamy tutaj od razu od mocnego wejścia, wyjątkowo ciekawego moim zdaniem, takiego, który będzie miał już konsekwencje pewnie w wielu analizach i później spekulacjach prawdopodobnie. Otóż mamy szokujące zeznanie amerykańskiego lotnika. Ja unikam tabloidowych sformułowań właśnie szokujące, ale AI podpowiedział mi, że to szokujące tutaj pasuje akurat. Otóż Państwa, amerykański pilot myśliwca tego F-15, z którym rozmawiało również między innymi CNN, czyli to nie jest jakaś tam informacja wyciągnięta przez tabloid. Otóż ten, który został uratowany przez siły specjalne po zestrzelaniu nad Iranem w kwietniu, Państwo pamiętacie całą tę akcję, prawda, tamte później jeszcze spalone helikoptery czy samoloty, które wylądowały też. No krótko mówiąc, opisał widok, który zobaczył przed samym katapultowaniem się. Otóż mówił o irańskich dronach w roju, które unosiły się w powietrzu, poruszając się jak jeden organizm, tworząc formację przypominającą meduzę. No więc ta relacja nie była wcześniej publikowana i została udostępniona przez pilota F-15 funkcjonariuszom wywiadu podczas odprawy po incydencie. Ona natychmiast spowodowała wielką burzę w amerykańskim środowisku wywiadowczym. Dodajmy, że sprawa nie została do tej pory rozstrzygnięta. No więc gdyby się okazało, że on rzeczywiście widział to, co widział, a nie wyświetlał sobie w tym czasie, latając na telefonie X-Files, no to w takim razie byłoby to szokująca informacja dla Pentagonu, jeśli chodzi o postęp w irańskich możliwościach w zakresie dronów. Otóż no, powiedział jedno właśnie ze źródeł dla CNN, powiedział coś takiego. Wiele dronów połączonych ze sobą i poruszających się jak jeden organizm z mniejszymi dronami pod większymi dronami niczym nogami. Powiedział, że no to uznano, tam jest alien thing, użyto takiego sformułowania, czyli tak zupełnie jakby to były właśnie prawie że UFO. Otóż inne źródło podało CNN, że pilot opisał widok czegoś, co określają analitycy jako pole minowe dronów w powietrzu, które się porusza w sposób skoordynowany. No więc to jest tak, że nie jest dokładnie znana przyczyna zestrzelenia F-15. Natomiast no, w tej chwili wstępne doniesienia, te, które ma prasa amerykańska, która no, żyje tym, przynajmniej część tej prasy, bo większość żyje oczywiście, proszę Państwa, tym jeziorkiem, prawda, jeziorkiem w Waszyngtonie, które znowu jest niebieskie, a było zielone, jak twierdzi Trump, ze względu na jakieś sabotaże. Teraz algi, powiedzmy, pewnie należące do Greenpeace'u, no bo green, prawda, się rozmnożyły i zazieleniły. Teraz się odzieleniono i postawiono straż, żeby łapała każdego, kto by próbował coś zrobić z niebieskością tego jeziorka. No dobrze, myślę, tym żyje prasa amerykańska, ale ta, która nie żyje jeziorkiem, żyje właśnie tym. No więc nieznana jest w tej chwili przyczyna zestrzelenia F-15, a w każdym razie jest jeszcze badana podobno. Natomiast formacja dronów mogła umożliwić Iranowi zestrzelenie amerykańskiego samolotu lub też go ewentualnie trafić. No więc załoga F-15 składa się normalnie z dwóch osób, pilota i oficera systemów uzbrojenia. Po tym, kiedy doszło do zestrzelenia, prawda, zniknął z radarów, rozpoczęto akcję poszukiwawczo ratowniczą. Było to zresztą w ogóle pierwsze zestrzelenie amerykańskiego samolotu nad Iranem w trakcie konfliktu. Nie liczymy kuwejskiego bohaterskiego lotnika. No więc no, pilot został uratowany kilka godzin po katapultowaniu się z samolotu, a ten oficer systemów uzbrojenia unikał irańskiego schwytania w górach przez ponad dobę, zanim również został uratowany. Nie wiadomo, nie rozmawiano z tym oficerem systemów uzbrojenia, w związku z tym nie wiadomo, czy potwierdza wersję o tym roju dronów. Natomiast kolejny samolot A-10 został zestrzelony podczas akcji ratunkowej. Pilotowi natomiast udało się bezpiecznie katapultować już poza irańską przestrzenią powietrzną. No więc tutaj agenci amerykańskiego wywiadu nie są zgodni co do interpretacji opisu pilota F-15. No i czy on jasno opowiada o incydencie, czy też nie widzi, że tak powiem, latających meduz i dronów. No więc tam się pisze, że doznał wstrząsu mózgu w katastrofie, to był jego drugi uraz. Był również wśród pilotów zestrzelonych w incydencie ostrzału własnego przez siły kuwejckie na początku konfliktu, jak się okazuje, czyli nie miał szczęścia w tym konflikcie. No ale dwa razy też jest rekordzistą, został dwa razy zestrzelony w trakcie jednego konfliktu współczesnego, amerykańskiego notabene. No więc oczywiście pytano właśnie, czy był świadkiem zdolności dojrzałej, o której amerykański wywiad nie wiedział i się właśnie dowiedział, testu być może, jak twierdzą, być może beta testu, czy też widział fatamorganę. No, z fatamorganami jest tak, że kiedyś widywano chodzące wielbłądy i jeziora, teraz latające drony. Jest to pewna ewolucja fatamorgan. No, w każdym razie funkcjonariusze według CNN, funkcjonariusze wywiadu przeprowadzający odprawę powiedzieli coś w stylu, czy jesteś pewien, że widziałeś to, co twierdzisz, że widziałeś? Czyli gdyby to było przeprowadzane w innym kraju, prawdopodobnie pierwsze pytanie oficerów byłoby chuchni albo co miałeś w manierce na pokładzie. No więc tutaj prawdopodobnie miał jednak wodę i to jest tak, że siły powietrzne skierowały pytania do CENTCOM-u, które w tej chwili też się nie wypowiedział. Nie wypowiedział się również dyrektor wywiadu narodowego. Natomiast to pytanie jest bardzo istotne również w kontekście tego, gdy Stany Zjednoczone i Teheran negocjują umowę, ponieważ w tej chwili rozmowy te, to już powiemy sobie zaraz o tym, skupiły się na irańskim programie nuklearnym. Natomiast jeżeli chodzi o te drony, tak, to jest, proszę Państwa, otóż jest jeden kraj tylko w regionie, który ujawnił takie swoje zdolności dronowe, który jest w stanie wysłać do 10, nawet 20 tysięcy dronów naraz w dowolnych formacjach, koordynować ich działanie i tworzyć coś, co się właśnie nazywa takie powietrzne pola minowe, gdzie drony wszystkie są uzbrojone w ładunki, są w stanie siecią albo kopułą zakryć obiekt chroniony i są również zdolne do skoordynowanych ataków, czyli takich, gdzie czy na innego drona, czy na samolot, czy na rakietę lecą po prostu setki dronów, które wybuchają i nawet jeżeli ich małe ładunki nie są dostatecznie duże, żeby zestrzelić coś dużego, to rakieta eksploduje, dron będzie uszkodzony, samolot ma szansę być uszkodzony i spadnie. Być może właśnie to się stało z tym F-15. Natomiast jedynym krajem to jest Chińska Republika Ludowa. I teraz, proszę Państwa, mamy dwie hipotezy, które są możliwe, właściwie trzy. Pierwsza hipoteza jest taka, że Iran dostał technologię sterowania rojami dronów od Chińczyków. Ja bym trochę wątpił, bo Chiny jednak takimi technologiami prawdopodobnie nie do końca chętnie się dzielą, ale z drugiej strony te technologie są nie dość, że mają na pewno armia chińska. Armia chińska parę razy pokazała wideo z ćwiczeń z udziałem tych obiektów, powiedzmy, nieludzkich, tak? I to w różnych konfiguracjach, w tym na przykład ćwiczenia żołnierzy w bardzo precyzyjnego atakowania celów, na przykład wewnątrz budynków przy pomocy dronów, gdzie oni musieli wlatywać, prawda, przez okna, potem trafiać takie tarcze, które tam były ustawione i potem coś jeszcze tam uderzać w środku. I to były takie ćwiczenia, gdzie to nie był jeden pojedynczy operator drona, tylko cała kompania, która każdy z tych żołnierzy miał po prostu takiego jednego czy dwa drony przy sobie i jakąś tam konsolę do sterowania. No to by wszystko sugerowało, że i w takiej sytuacji, że Chińczycy po prostu zaczynają używać tych dronów nie jako odrębnej formacji, tylko tak jak każdy żołnierz, prawda, ma dwa granaty, prawda, cztery magazynki i trzy drony przy sobie, prawda, czy jako takiego normalnego wyposażenia żołnierzy piechoty. No ale to akurat nie o tym chciałem mówić. No w każdym razie, te pierwsze to jest przekazanie technologii, moim zdaniem, średnio możliwe, chociaż nie wykluczajmy. Druga natomiast możliwość jest taka, że zostało przekazane nie tyle technologia, co po prostu gotowe rozwiązanie do Iranu. Albo też trzecie, że mieliśmy do czynienia tam z po prostu z chińskimi specjalistami, którzy właśnie sobie w ten sposób przećwiczyli, jak działają już w praktyce versus F-15 ich technologie. No, proszę Państwa, no niestety, no, ale w tych konfliktach, w wielu konfliktach w ogóle jest tak, że państwa testują nowe rodzaje broni. No nie ma lepszego sposobu na przetestowanie takiej broni w praktyce niż jej użycie w rzeczywistym konflikcie. I mieliśmy na przykład, ja pamiętam, dlaczego o tym Państwu mówię, bo ja pamiętam, że któryś z tych rosyjskich właśnie dowódców wysokiego szczebla, czy to był Szojgu, czy to był Gerasimow, no już nie pamiętam, bo to już było dawno temu, ale udzielił takiego wywiadu, w którym był pytany o wojnę w Syrii. I on mówił, że w wyniku tego właśnie tej interwencji rosyjskiej w Syrii, oni wycofali, to było dużo ponad setkę różnych rodzajów broni, wyposażenia, które po prostu nie zdały egzaminu w rzeczywistym konflikcie. Zostały tam przetestowane. A ileś tam znowu kolejnych zostało tuningowanych, zmienianych, prawda, dostosowywanych do warunków właśnie rzeczywistego konfliktu zbrojnego. W związku z tym tutaj mamy taką możliwość, no tak czy inaczej, albo to jest prawie na pewno to nie jest technologia irańska, a jeżeli jest to technologia irańska, sugeruje to gigantyczny postęp w dziedzinie właśnie nie tyle konstrukcji dronów, co zarządzaniem takim rojem. Więc jeżeli on się jeszcze płynnie poruszał, był w stanie zmieniać kształty i tak dalej, no to jest już ta technologia, tak jak mówię, która to już nie jest technologia z AliExpressu. I tanich dronów, prawda, które mają być tylko tanie i dobrze uderzać, tylko to już jest mocno zaawansowane. Wymaga też pewnie jakichś jednostek sterujących na procesorach, które skądś wzięli, no bo to nie jest tak, że to robi jeden operator, prawda, sterujący kilkudziesięcioma dronami naraz, prawda, a każdym z osobna. Więc to jest jedna możliwość, a druga to jest możliwość właśnie taka, że to byli Chińczycy, albo to zostało właśnie sprzedane technologie chińskie, ale jeżeli tak, to jest to bardzo, bardzo niedobra informacja dla Amerykanów, bo w przypadku kolejnej jakiejś fazy konfliktu używanie czegoś takiego, nie wiem, czy Amerykanie w ogóle mają cokolwiek do zestrzeliwania takich rojów, prawdopodobnie nie. Zresztą, gdyby mieli, to państwo położone tam, gdzie chce, też by miało, a nie radzi sobie w tej chwili. Co prawda, faktem jest, że tam są te drony na światłowodzie. No ale dobrze, no tak jak gdyby reasumując, ten termin techniczny, to się nazywa, to nie wiem, czy to jest dobrze przetłumaczone na język polski, tutaj mi podpowiada system, że to sieć kratowa, ale czy tak w Polsce to się nazywa, to nie wiem. W każdym razie, być może mamy po prostu własną nazwę, ale tej nazwy nie znam. W każdym razie ta sieć, nazwijmy to kratowa, pozwala operatorowi dowodzić wieloma dronami jednocześnie. Rzekomo Rosja ma takie też zdolności, ale chyba nie pokazali tego na polu walki, jeszcze przynajmniej. Natomiast Chiny na pewno pokazały również rozwiązania cywilne, gdzie sterowano w sumie ponad 20 tysiącami dronów, które sobie latały nad różnymi miastami, układając się w różne figury, ale też były takie zdjęcia raz czy dwa razy z ćwiczeń właśnie tej armii ludowej, która używała właśnie, było widać takie nad polem jakimś taką całą sieć tych dronów, które stanowiły takie jak gdyby pole minowe i to były chyba jeszcze różne rodzaje tych dronów. Mniejsze były takie jak gdyby węzłami sieci, w każdym razie były jakieś większe, cięższe drony i mniejsze pomiędzy nimi i było też no kilkaset co najmniej. Więc powstaje pytanie w takim razie, co to się wydarzyło przy tym F-15. Co więcej, no oczywiście taka sieć może też teoretycznie służyć do zapewnienia łączności internetowej w odległych obszarach bez infrastruktury. I jest to no, teoretycznie oczywiście funkcja cywilna, prawda, całkowicie nieszkodliwa. Natomiast no, Iran bardzo intensywnie wykorzystywał drony szturmowe jako broń asymetryczną podczas tego konfliktu z Amerykanami. Zresztą również Ukraina, prawda, zaczęła ostatnio masowo wykorzystywać drony do uderzeń głębokich już na terytorium Rosji. Więc natomiast to, co tutaj obserwujemy, no to jest kolejny krok, tak jak gdyby. Tym bardziej proszę sobie wyobrazić, jak skuteczna jest to broń przed innymi dronami. Jeżeli lecą sobie takie drony, już te takie przypominające nam trochę samoloty z czasów II wojny światowej i natrafiają na kilkanaście albo kilkadziesiąt mikro, no małych, prawda, droników, Natomiast każdy z nich z niewielkim ładunkiem wybuchowym. No zderzenie z nimi, krótko mówiąc, spowoduje strącenie takiego drona. Natomiast koszt tych małych dronów jest nawet mniejszy niż tego wielkiego bardzo często, więc z dużym ładunkiem wybuchowym, więc i z dużym zasięgiem. Więc takie właśnie drony antydronowe, rewelacja. Tyle tylko, że ja wiem, że na Zachodzie takie testy trwają, bo pokazywano parę razy, natomiast takich zabaw właśnie z rojami przynajmniej do tej pory chyba nie pokazano. No więc tutaj, tutaj powiedziała jedna ekspertka właśnie dla CNN-u, która się właśnie zajmuje dronami i modernizacją obronności, powiedziała, wydamy ogromne pieniądze, mnóstwo krwi i pieniędzy, chroniąc się przed czymś, co potrafi tak koordynować działania. I to jest tak, to jest naprawdę prawdziwe zagrożenie. Jeżeli potrafi się skoordynować w rozpoznawalny kształt i go utrzymać, jeśli ma na pokładzie ładunki wybuchowe, jeśli dysponuje zasobami w rezerwie, aby zaatakować to, czego nie zniszczyła pierwsza salwa, to jest to niezwykle skuteczne podejście. Proszę Państwa, i tyle na razie mamy z tego, co się wnioskuje z tych zeznań pilota F-15, no ale jeżeli to zobaczył, o ile oczywiście, mówię, no nie miał urazów, prawda, nie oglądał sobie w tym czasie X-Files albo czegoś takiego, albo nie palił czegoś, czy wiecie Państwo, tam, jeżeli minister wojny może, to szef FBI może, to dlaczego taki pilot nie może? No żartuję sobie oczywiście trochę, no ale jeżeli to jest prawdziwe, to jest naprawdę sensacyjna informacja. Sensacyjna może być technologicznie, sensacyjna na pewno wojskowo, ale też sensacyjna politycznie, bo to byłby pierwszy przypadek taki, którym być może mielibyśmy no jakoś częściowo udokumentowane zaangażowanie Chin w konflikt, ponieważ Chiny zwykle unikają w ogóle jakichkolwiek nawet sugestii, że mogłyby dostarczać broń do jakiejkolwiek strefy konfliktu, nawet jeżeli to jest dość oczywiste. No, czy z drugiej strony, no, tak jak mówię, strony konfliktu bez żadnego problemu w Chinach sobie mogą kupić różne rzeczy, które potem się łatwo uzbraja, prawda, i wszystkie, obie strony udają, prawda, że nie wiedzą, o co chodzi. Ale czegoś takiego, że ale tego typu technologia to już nie jest technologia spółki. W związku z tym to byłby taki pierwszy przypadek. No krążyły plotki o tym, że Chiny, prawda, po tej wojnie 12-dniowej, że one dostarczyły jakieś technologie przeciwlotnicze na przykład do Iranu, ale były też takie plotki o rosyjskich, potem się chyba nie potwierdziły, bo nie było żadnych użyć, przynajmniej udokumentowanych, tych rosyjskich, ja mówię o rosyjskich. Natomiast chińskich w ogóle nie było. No i być może teraz mamy. Dobrze, Państwo, to jest pierwszy temat w miarę sensacyjny, więc stwierdziłem, że Państwu o tym opowiem, bo to jest sprawa przełomowa dla Iranu, gdyby się okazało, że on posiada taką technologię skądkolwiek by nie było, no i przełomowa dla różnych konfliktów, gdyby się okazało, że po raz pierwszy mamy do czynienia z użyciem chińskiej broni w takim konflikcie i to przeciwko Amerykanom. No, oczywiście Chiny powiedzą, że takie drony można kupić w każdym sklepie, prawda, z dronami w okolicach. Teraz mamy, proszę Państwa, drugi temat równie sensacyjny. Równie sensacyjny. Proszę pamiętać, że Republikanie mają większość w Senacie, tak? Bo to normalnie to nie byłoby sensacją. Natomiast w tej chwili ta większość została przetestowana i to jest kolejne głosowanie. Po Izbie Reprezentantów w tej chwili Senat przyjmuje we wtorek rezolucję nakazującą prezydentowi Trumpowi zakończenie wojny w Iranie. Albo też zwrócenie się do Kongresu o zgodę na jej kontynuowanie. To jest jak do tej pory najdonioślejsze dwupartyjne potępienie wojny Trumpa. Jeśli chodzi o moc prawną tej rezolucji, to ona ma lub nie ma mocy prawnej, to musiałoby zostać przetestowane dopiero w Sądzie Najwyższym, od razu mówię, bo jeszcze nie było takiego precedensu. Natomiast no, głosowanie 50-48 oznacza, że 4 republikanów dołączyło do demokratów i jest to wyraźny przełom w Kongresie. Przełom w Kongresie, w którym większość stanowią republikanie w obu izbach. Republikanie w Kongresie wyrazili sceptycyzm i zaniepokojenie porozumieniem o zawieszeniu broni zawartym przez Trumpa z Irańczykami. Decyzja ta podkreśliła jeszcze niecierpliwość republikanów wobec dalszego ustępowania prezydentowi, który o tę, przypomnijmy, że podczas tej wojny ostentacyjnie lekceważył Kongres i nie zabiegał o jego zgodę na kontynuowanie wojny, a poza tym odmówił poddania się właśnie tej procedury zatwierdzenia, twierdząc, że jak jest rozejm, to już nie ma wojny. A potem nawet jak bombarduje, to są tylko przerwy w rozejmie, ale to się resetuje. To oczywiście jest bzdura, znaczy nic takiego ustawa nie przewiduje, ale no to się nie spodobało jednak republikanom w Kongresie. Głosowanie jest również kolejnym dowodem na napięcia związane z wojną w Partii Republikańskiej, która ma trudną sytuację polityczną przed wyborami uzupełniającymi. której zresztą stawką jest kontrola Partii Republikańskiej nad Kongresem. Sondaże wskazują wśród Amerykanów obu niejako obozów oraz niezależnego głęboką niepopularność tej wojny. Dlatego też niektórzy posłowie, senatorowie wyrażają obawy dotyczące skutków ekonomicznych, niepewnych celów, szerokiej eskalacji, skutków regionalnych itd., itd. No wiesz Państwa, to jest tak, wtorkowe głosowanie jest pierwszym przypadkiem od 1973 roku, czyli od czasów uchwalenia rezolucji o uprawnieniach wojennych, kiedy obie izby kongresu zatwierdziły jednoczesną rezolucję nakazującą prezydentowi zakończenie konfliktu zbrojnego. Izba Reprezentantów przyjęła tę rezolucję w tym miesiącu po tym, jak republikańscy liderzy nie zdołali utrzymać jedności partyjnej. We wtorek w Senacie senator John Fetterman z Pensylwanii był jedynym demokratą, który głosował przeciwko rezolucji, natomiast z republikanów senatorowie Rand Paul, Liza Murkowski, Susan Collins i Bill Cassidy zerwali z republikanami i poparli ustawę. Ich poparcie oraz jeszcze na dodatek brak dwóch republikanów, w tym senatora McConnella, który niedawno trafił do szpitala, pozwoliły na przyjęcie rezolucji. Ta ustawa 1973 roku powstała w wyniku starcia między Kongresem a prezydentem Nixonem w sprawie wojny z Wietnamie, podczas tej rozprawy ustawodawcy odrzucili jego weto. Odrzucili jego weto, próbując odzyskać władzę właśnie nad decyzjami wojennymi, bo przypomnijmy, że to Kongres ma jakby władzę nad prowadzeniem wojen. Prezydent ma tylko i wyłącznie siłę wykonawczą do nadzwyczajnych działań, takich, które wymagają obrony republiki, gdyby Kongres nie mógł się albo nie zdążył się zebrać. Natomiast jest to powszechnie nadużywane przez prezydentów, a jest to również uzurpacja, prawda, i próba odebrania tej władzy Kongresowi. No co jest, no trzeba powiedzieć krótko mówiąc, że jest to wtedy złamaniem konstytucji, na pewno złamaniem tej ustawy. No więc jeżeli chodzi natomiast o samą tą ustawę, co się dzieje dalej, nie jest do końca jasne. Zaraz Państwu powiem dlaczego. Ponieważ ustawa jest tak zwaną rezolucją równoległą, czyli instrumentem, który nie wymaga podpisu prezydenta. Przy czym w związku z tym nie staje się prawem, jeżeli nie jest podpisana przez prezydenta. Co więcej, w 1983 roku Sąd Najwyższy orzekł, że aby uchwały ustawodawcze miały skutki prawne poza Kongresem, muszą zostać przyjęte przez obie izby i przedstawione prezydentowi do podpisu lub też do zawetowania. Natomiast jest drugi pogląd i on jest bardzo silny w tej chwili, właśnie dlatego tak się głosuje to, a nie inaczej, że przepisy dotyczące uprawnień wojennych różnią się. Ponieważ Konstytucja przyznaje prawo do wypowiadania wojny wyłącznie Kongresowi. Wyłącznie Kongresowi, nie prezydentowi. A w związku z tym, więc mamy taką sytuację, w której nie ma możliwości, żeby prezydent podpisywał się pod rezolucją, która dotyczy wyłącznych uprawnień Kongresu, bo wtedy to byłoby naruszenie trójpodziału władzy, prawda? Więc krótko mówiąc, to zostanie prawie na pewno przetestowane przed Sądem Najwyższym, bo inaczej mamy tutaj dylemat konstytucyjny. Więc co prawda tutaj jeden z republik, właśnie przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, republikanin Risch, powiedział, cokolwiek się z tym stanie, nie będzie to miało żadnego skutku. Zwracając uwagę na kwestie prawne, powiedział, że Trump nie zamierza zwracać na to uwagi. Natomiast ten opór republikanów jest również znaczący. On ma takie o tyle znaczenie, że co prawda Trump może to całkowicie zignorować, natomiast jednocześnie Trump zabiega o przyznanie 80 miliardów dolarów dodatkowych pieniędzy na sfinansowanie wojny, czego Kongres właśnie nie chce im mu dać. Demokraci oczywiście świętują głosowanie jako osiągnięcie celu, jakim było uzyskanie sprzeciwu obu izb Kongresu po raz pierwszy wobec jednostronnej decyzji Trumpa o rozpoczęciu wojny w Iranie bez zezwolenia. Próbowali to zresztą zrobić w Senacie wielokrotnie, ale bezskutecznie, aż wreszcie ten skutek został osiągnięty. Senator Tammy Baldwin powiedziała, ta wojna była zła dla narodu amerykańskiego, cytuję za amerykańską prasą oczywiście. Kongres miał okazję zakończyć tę wojnę miesiące temu i powinniśmy byli to zrobić, aby uniknąć właśnie takiego scenariusza. Chodzi oczywiście o scenariusz tej złej dla Amerykanów, złej, świetnej dla Iranu umowy. Republikanie, którzy sprzeciwiali się tej poprawce, argumentowali, że jest ona w dużej mierze bezprzedmiotowa, zauważając, że aktywne działania wojenne ustały, a konflikt jest obecnie regulowany zawieszeniem broni, podczas gdy negocjatorzy pracują nad szerszym, trwalszym porozumieniem. No ale trzeba pamiętać też, że Trump co chwila grozi, prawda, totalnym zniszczeniem Iranu, wznowieniem bombardowań i tak dalej. No, robi to regularnie kilka razy w tygodniu. No i jakby nie było bombardowania, to jest wznowienie wojny, cokolwiek by nie powiedziano. Co więcej, wskazuje się, że pomimo tego rzekomego zawieszenia broni, cały czas na Bliskim Wschodzie są utrzymywane siły 50 tysięcy żołnierzy, w tym spadochroniarze w nieznanej liczbie, prawdopodobnie kilku tysięcy. Są też marynarze, lotnicy i jeszcze 5 tysięcy żołnierzy piechoty morskiej. No więc te postępy w tej chwili w rozmowach między USA i Iranem pozostają niepewne, to już powiedziałem, o tym za chwileczkę zresztą będę opowiadał dalej. Natomiast Trump poświadczył, że utrzyma wojska rozmieszczone w regionie, aby ułatwić szybkie przywrócenie blokady militarnej cieśniny Ormus, jeśli będzie to konieczne, choć stwierdził, że jest to wysoce mało prawdopodobne. No ale to oznacza, że nie można mówić, że się wojna nie skończyła. To też jest tak, że te wahania również to w tym debacie było i zresztą w wypowiedziach tych polityków było, pokazują, jak bardzo pokazuje, jak prezydent nie radzi sobie z konfliktem, a właściwie chodzi o to, jak radzi sobie z konfliktem, jest zaniepokojenie. Ponieważ Trump podpisał w zeszłym tygodniu w Pałacu Wersalskim, symboliczne, tam gdzie tak jest kapitulacja po pierwszej wojnie światowej. Natomiast proszę Państwa, jeszcze cały czas zastanawiam, czy naprawdę Macron go tak nie podpuścił. To on tak mógł zrobić, tak? Uznając, że i tak Trump nie zrozumie. W każdym razie, natomiast Francuzi zrozumieli. Przynajmniej po tych komentarzach, które się tam pojawiły. No w każdym razie podpisał właśnie w Wersalu memorandum między USA i Iranem. Avance teraz przewodniczył delegacji w Szwajcarii, o tym żeśmy już sobie mówili, będziemy jeszcze dzisiaj opowiadali. Natomiast prawodawcy tak czy inaczej uznają jeszcze tę umowę za złą, w związku z tym uznają, że gdyby ta wojna się nie rozpoczęła, to wtedy po prostu nie byłoby takiego złego dealu, bo status quo ante, czyli to, co było przed wojną, jest lepsze niż to, co zastaniemy teraz w tej chwili po tej wojnie. A przechodząc od tego, że wszyscy już mówią, że to, co próbuje wynegocjować Vance, to jest powrót po prostu do JCPOA Obamy, którą Trump uznał za najgorszą umowę, bo ją podpisał Obama, a za chwilę podobną będzie podpisywał, ale ona będzie dobra, bo ją podpisał Trump. Wiecie Państwo, to jest ten sposób myślenia, tutaj większej filozofii nie ma. Dobrze, proszę Państwa, mamy teraz trzeci temat. Trzeci temat to jest temat też właśnie tytułowy, czy Trump kłamie w sprawie Iranu, albo też można byłoby to dać bez znaku zapytania, znak zapytania z uprzejmości. Otóż prezydent Trump we wtorek oczekiwał ogłoszenia kolejnego ustępstwa. Jak twierdzi, którzy jego negocjatorzy uzyskali od Iranu, napisał w mediach społecznościowych, że Iran zgodził się na inspekcje nuklearne najwyższego szczebla, które będą przeprowadzane jeszcze długo w przyszłości. I napisał jeszcze w nieskończoność i trzy znaki zapytania. To może chodziło o liczbę pi jemu, ale no nie wiem. W każdym razie pominął fakt, że jako sygnatariusz traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej Iran jest zobowiązany do wpuszczania inspektorów międzynarodowych i zresztą Irańczycy dokładnie coś takiego mówili, że oni będą tak współpracowali, że żadnych dodatkowych specjalnych inspekcji nie będzie, że będą współpracowali z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej na gruncie istniejących przepisów i procedur. No więc i to takie procedury ma agencja, to jest agencja, pamiętajmy, pod egidą ONZ działająca, w stosunku do każdego kraju, który dysponuje technologiami nuklearnymi. Więc dlatego właśnie nie ma, to jego oświadczenie pojawiło się po tym, jak Irańczycy powiedzieli, że nie ma planów wpuszczenia inspektorów do trzech głównych obiektów nuklearnych, które Stany Zjednoczone zbombardowały rok temu, gdzie miałby być składowany niemal cały wzbogacony uran w tym kraju. Już, proszę Państwa, nie w jednym obiekcie, tylko w trzech, proszę zwrócić uwagę. To jest kolejna narracja, która się pojawia w amerykańskiej prasie, sprzeczna z poprzednimi. No więc poprzedniego dnia Vance, kiedy opuszczał miejsce negocjacji w Szwajcarii, powiedział, że irańskie aktywa zostaną odmrożone. Właśnie przecież, że Iran zgodził się, że jeżeli irańskie aktywa zostaną odmrożone, to wtedy urzędnicy Stanów Zjednoczonych i Kataru będą nadzorować proces, a pieniądze zostaną przeznaczone na zakup amerykańskich produktów rolnych. Irańczycy również temu zaprzeczyli, mówiąc, że 14-punktowe memorandum o porozumieniu, które podpisali z Amerykanami, nie nakładało na nich takiego obowiązku. Proszę Państwa, pamiętajcie Państwo, że w tym memorandum, bo tak ludzie mówią, ale mogłoby. Nie. W tym memorandum jest wyraźnie powiedziane i było go nie podpisywać, jak ktoś nie umie czytać, że rozmowy nie mogą wykraczać poza zakres, czyli dodawać czegokolwiek do tego zakresu, który znajduje się w memorandum. W memorandum nie ma nic na temat właśnie na przykład tego, na co może być wydawane, na co mogą być wydawane irańskie pieniądze. No więc oczywiście, jak pisze dzisiaj prasa, negocjacje z Iranem zawsze stanowiły niezwykłe wyzwanie. To jest w 2015 roku, kiedy wyciekły szczegóły wewnętrznych negocjacji, amerykańscy urzędnicy bardzo narzekali, twierdząc, że doniesienia prasowe bardzo utrudniają im osiągnięcie ostatecznego porozumienia. Natomiast w tych negocjacjach no, nie ma przecieków, tylko są oficjalne, fragmentaryczne oświadczenia. To jest, i to zresztą ze strony amerykańskiej. Styl Trumpa notabene polega głównie na przedstawianiu swoich chęci jako wynegocjowanych umów, natomiast prawdopodobnie próbując wciągnąć Irańczyków w każdy element właśnie tego, jakby tych faktów dokonanych. Natomiast no, Irańczycy znakomicie to rozumieją i natychmiast i publicznie zaprzeczają amerykańskim oświadczeniom, żeby uniknąć wciągnięcia w pułapkę, że jeżeli nie zaprzeczają, to znaczy, że się na coś zgodzili. Albo że pojawia się sugestia, że w wypowiedziach Trumpa jest chociaż odrobina prawdy. I to jest tak, że po prostu tak się dzieje za każdym razem. No więc wskazuje się, że w tej chwili oprócz tej właśnie walki negocjacyjnej również Waszyngton i Teheran toczą debatę, walkę o ukształtowanie narracji wokół tego konfliktu i promowanie tego wyniku, prawda, preferowanego w odniesieniu do konkretnych elementów negocjacji. No z przecieków, powiedzmy z tych już przecieków, a nie z tych oficjalnych komunikatów, wiadomo, że inspekcje były tematem dyskusji podczas weekendowych negocjacji w Szwajcarii. Natomiast to jest tak, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej miałaby szerokie uprawnienia umożliwiające inspekcję niemal każdego podejrzanego miejsca w krótkim czasie. No ale to jest podobna idea, pojawiła się jeszcze wtedy, kiedy w Genewie przed wojną Amerykanie spotykali się z Kushnerem i Witkowem, zanim zostały negocjacje zerwane. Natomiast to wszystko, Iran upiera się, że wszystko może być, ale w ramach normalnych uprawnień agencji, a nie jakichś szczególnych. Więc wtedy, kiedy Vance oświadczył w poniedziałek, że Teheran zgodził się zezwolić agencji na inspekcję w miejscach, nazwał to pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia, że Iran nie uzyska broni nuklearnej. Rzecznik Bagei natychmiast się wycofał, powiedział, że nie ma planów umożliwienia inspektorom dostępu do obiektów w Isfahanie, Natanz i Fordo, które Stany Zjednoczone zbombardowały rok temu i tak naprawdę nie ma absolutnie tego planu w najbliższej przyszłości. No więc tutaj Trump we wtorek powiedział, że jeżeli nie będzie inspekcji, to nie będzie porozumienia. Natomiast Rubio był dużo bardziej ostrożny, jak tutaj mówią właśnie w Waszyngtonie, że on wyczuwa zły deal, prawda, na kilometr, więc trzyma się od tego, jak się tylko da daleko. Więc właśnie jeździ po różnych krajach, no, tak żeby nie być pytany o to, co się tam dzieje. Powiedział, no nie wiem, dlaczego muszą mówić to, co mówią, myślę, że sobie z tym poradzą, ale wiemy, co zgodzili się zrobić i teraz albo to zrobią, albo nie. Trump też powiedział, będzie musiał podjąć pewne decyzje. No więc tutaj jeden ze specjalistów, który był pytany, ten taki, który był w tym zespole negocjacyjnym JCPOA z 2015 roku, czyli u Kerry'ego jeszcze, jak był John Kerry, był ministrem spraw zagranicznych amerykańskim, to powiedział tak, że wszystko to wydaje się nieco niechlujne. Powiedział, ten pośpiech wynika z pilnej potrzeby ponownego otwarcia żeglugi przez Ormus, a także ryzyka, że Trump straci cierpliwość do swoich wysłanników, czyli również do Vance'a, jeśli nie osiągną oni wystarczająco szybko konkretnych postępów. No więc to jest tak, że te sprzeczności również są oznaką, że obie strony fundamentalnie się ze sobą nie zgadzają i próbują to ukryć. Oczywiście część tego jest pozowane, część nie. Irańscy dyplomaci też stoją w obliczu trudnej sytuacji wewnętrznej. Tutaj to jest frakcja, która zdobyła teraz władzę i jej na pewno nie odda. To jest frakcja, która się w ogóle sprzeciwia jakimkolwiek kontaktom ze Stanami Zjednoczonymi i również właśnie z Ajatollahem Mosztabą Chameneim. Więc no w tym momencie Chamenei po prostu może nie podpisać takiej umowy, a w związku z tym do tej umowy nie dojdzie. Już nie mówiąc o tym, że oczywiście ci, którzy tam będą próbowali iść na zbyt daleko posunięte ustępstwa wobec Amerykanów, zostaną po prostu uznani czy okrzyknięci zdrajcami i tyle. Z różnymi tego konsekwencjami. No więc teraz na przykład wiceprezydent Vance powiedział, że jeżeli irańskie aktywa zostaną odmrożone, urzędnicy amerykańscy i katarscy uzyskają, będą jak gdyby nadzorować ten proces, a pieniądze zostaną przeznaczone na zakup amerykańskich produktów rolnych. No więc irańscy urzędnicy wielokrotnie odrzucali pomysł, jakoby Iran miał być zobowiązany do wydania jakichkolwiek odmrożonych środków na amerykańskie produkty rolne lub żeby istniała kontrola poza Iranem na sposób ich wydatkowania. No trzeba pamiętać, że tak na marginesie to są irańskie pieniądze, tak? To nie są pieniądze amerykańskie czy coś takiego. To są irańskie pieniądze zablokowane, żeby nie powiedzieć podwędzone, krótko mówiąc, na kont, które były na kontach irańskich za sprzedaż ropy naftowej różnym krajom. No więc Hemati, prezes Irańskiego Banku Centralnego, który powiedział właśnie, użył takiego wywiadu, jest ten wywiad opublikowany, możecie Państwo znaleźć go na stronie Tasnim, agencji Tasnim, powiedział, że Iran nie ma obowiązku kupować amerykańskich produktów rolnych na mocy podpisanego memorandum. Natomiast jego sformułowanie pozostawia otwartą możliwość na przykład porozumienia w tej sprawie ustnego albo tego, że jeżeli towary amerykańskie będą tańsze i bardziej atrakcyjne, to proszę bardzo. We wtorek rzecznik MSZ-u Bagei nie wykluczył zakupu przez Iran amerykańskich produktów rolnych za zamrożone fundusze, ale powiedział, że decyzja będzie należała do Iranu. Powiedział, że najważniejsze jest to, że zamrożone aktywa Iranu są teraz dostępne i mogą być swobodnie wykorzystane przez Iran w sposób, jaki uzna za stosowny, do pozyskiwania towarów i zaopatrzenia potrzebnych temu krajowi. Sprzeczne narracje dotyczą też mniej istotnych szczegółów, takich jak na przykład, czy irańscy negocjatorzy opuścili rozmowy w odpowiedzi na groźbę Trumpa. No więc Vance powiedział, że dyplomaci kontynuowali negocjacje długo po godzinie pierwszej w nocy. Natomiast Bagei powiedział, że po groźbie Trumpa, i to się pokrywa z informacjami z Pakistanu, że odmówili bezpośredniego spotkania z Amerykanami od tej pory i zamiast tego wymieniali się wiadomościami za pośrednictwem mediatorów. I tak to, proszę Państwa, mniej więcej wygląda. Czyli mamy retorykę Trumpa, który swoje życzenia, albo inaczej, który no, spotkał się z gigantyczną krytyką za to porozumienie, no bo demokraci go krytykują za to, że jest nieudolny, prawda, i przegrał wojnę. Republikanie za to, że w ogóle się zgodził na jakiekolwiek porozumienie i w zasadzie za to samo, co demokraci. Oczywiście Rzymianie, prawda, za to, że tak naprawdę jest to skrajnie niekorzystna dla państwa położnego tam, gdzie chce umowa i że Trump, no i tam połajanki ze strony różnych sponsorów Trumpa ze strony Rzymian amerykańskich, no powodują, że on w tym momencie musi przedstawiać jakieś sukcesy, żeby już odwrócić uwagę od tego, że właśnie to jest MOU przynajmniej jest totalną klęską i próbuje właśnie reinterpretować to MOU tak, jak mu się wydaje. Natomiast Iran na to na pewno nie pójdzie. Irańczycy dobrze wiedzieli, że konkretne sformułowania tam takie zapisali, a z tego ani innego powodu. Być może Amerykanie po prostu uznali, że jakby co to nie będą przestrzegali, dlatego nie zwracali uwagi, co podpisywali. No nie wiemy tego. Mamy temat kolejny, który jest trochę tematem spekulacyjnym, ale jednak Państwu to przedstawię, ponieważ dzisiaj pojawiają się w niektórych mediach spekulacje dotyczące, zresztą nie tylko dzisiaj, wczoraj też było trochę, dzisiaj jest tego więcej, spekulacje dotyczące nacisków ze strony Rosji, dotyczących ewentualnego zaangażowania bądź wciągnięcia w konflikt ukraiński-Białorusi. Ja już wczoraj mówiłem, że Białoruś się na to nie zgadza, no ale warto powiedzieć, o co chodzi z tymi naciskami, tak? No więc ta kampania nacisków podobno trwa od początku roku. Chodzi o to, żeby wykorzystać terytorium Białorusi jako trampoliny do rozszerzania rosyjskiej wojny na Ukrainie oraz być może rozpoczęcia niekonwencjonalnych operacji przeciwko członkom Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli NATO. Oczywiście od razu mówię, że Łukaszenko musiałby naprawdę ciężko zachorować na głowę, żeby to zrobić, bo wiadomo, że w takiej sytuacji ewentualne każde działanie odwetowe dotyczyłoby terytorium Białorusi, a Białoruś powiedzmy no nie ma najsilniejszej armii, ani też nie ma specjalnie ochoty wojować w tej wojnie. No więc natomiast no te próby nacisków sugerują, że Moskwa może rozważać jednak ryzykowną eskalację wojny ze względu właśnie na to, że armia utknęła we wschodniej Ukrainie, a Putin jest, jak ja zresztą Państwu już wielokrotnie mówiłem, jest pod coraz bardziej rosnącą presją wewnętrzną i coraz bardziej słabnącym poparciem wewnętrznym, dla siebie, krótko mówiąc. Przypomnę, że to nie chodzi o sprzeciw wobec wojny, tylko sprzeciw wobec nieudolnie prowadzonej wojny i niewygranej wojny. Urzędnicy twierdzą, że Białoruś, gdzie Rosja przechowuje swoją broń jądrową, mogłaby odegrać kluczową rolę w tym planie. Łukaszenka powiedział, że prezydent Francji Macron rozmawiał z nim w zeszłym miesiącu przez prawie 90 minut i poinformował go, że Paryż ma informacje o zamiarze zwiększenia zaangażowania Białorusi w wojnę. Dodał też, że Macron ostrzegał go przed tym. Doradca Macrona potwierdził tę rozmowę, mówiąc, że prezydent Francji podkreślił ryzyko, na jakie narażona jest Białoruś, jeśli pozwoli się wciągnąć w rosyjską wojnę agresji przeciwko Ukrainie. No więc po tym, kiedy raz się Łukaszenko na to zgodził w 2022 roku, no ale wiecie Państwo, gdyby to wtedy była trzydniowa rzeczywiście zwycięska kampania, nikt by tego nie pamiętał. Natomiast od tamtej pory Białoruś w dużej mierze unikała konfliktu. Zresztą przedstawiciele amerykańscy wielokrotnie odwiedzali Białoruś w ciągu ostatniego roku, próbowali odciągnąć ten kraj od Rosji. Co więcej, Waszyngton zniósł sankcje nałożone na białoruski potas i zachęcił zresztą kraje inne, zachodnie, żeby pójść w jego ślady, zezwalając na eksport, który generowałby pewne dochody dla kraju, który ma permanentne niedobory finansowe. Łukaszenko z kolei uwolnił też 500 więźniów politycznych po rozmowach z przedstawicielami USA. No więc wskazuje się, że przystąpienie do wojny od zawsze zresztą jest sprzeczne ze strategicznymi celami Łukaszenki. Łukaszenko najlepiej zawsze się czuł, lawirując między wschodem i zachodem. Czyli tak, jak Państwo pamiętacie być może przed wojną, prawda, i przed tym nieszczęsną próbą puczu u niego, czy przewrotu, prawda, tak jak mówię, no nieszczęsną, bo nieudaną, gdzie było tak, że on z jednej strony tutaj mówił, że no my, Rosja, prawda, Białoruś to praktycznie jedno państwo, więc dajcie nam gaz i ropę po cenach takich, jak płacą Rosjanie, prawda, czy to jest 1/3 ceny rynkowej. Potem ten gaz, czy ropę, ale głównie gaz, zdaje mi się, odsprzedawał dalej już po normalnych cenach, zarabiając na tym te właśnie 3 razy, co strasznie denerwowało Rosję, bo on po prostu konkurował rosyjskim gazem z rosyjskimi dostawcami. To po pierwsze, a po drugie, a do Zachodu znowu łasił się o pieniądze, mówiąc, że no ja tutaj, prawda, już sobie nawet flagę, koszulę w niebieską z żółtymi gwiazdkami, prawda, kupiłem. No żartuję z tą koszulą, gdzie mówił, że już tak, podoba mu się Unia Europejska i on by tam chciał. No co też Zachód przyjmował, prawda, kupował za dobrą monetę i zawsze jakieś tam kolejne koncesje dla Białorusi robił. No ale to się skończyło, tak? To się skończyło moim zdaniem bezpowrotnie. W ostatnim czasie Białoruś sprzedawała Moskwie benzynę i inne produkty naftowe, które, ponieważ Rosja się zmaga z niedoborami paliw po ukraińskich atakach na rosyjską infrastrukturę naftową i rafineryjną. Również Moskwa coraz częściej wykorzystuje naziemne stacje dronów na terytorium Białorusi do kierowania dronów wystrzeliwanych z Rosji w głąb Ukrainy. Na samej Białorusi stacjonuje obecnie niewiele, bo około 2000 rosyjskich żołnierzy. No więc to zaangażowanie Białorusi przykuło uwagę Ukrainy, a Zełenski zapowiedział, że Kijów zaatakuje stacje naziemne na Białorusi, które pomagają w kierowaniu dronami i atakami dronów na Ukrainę. Jeżeli oczywiście Białoruś będzie nadal pozwalała Rosji na ich używanie. Stacje te znajdują się, zresztą były wykorzystywane podczas rosyjskich ataków na Równe, Żytomierz i Wołyń na Ukrainie. W wywiadzie dla telewizji ukraińskiej Zełenski powiedział, że jeżeli Łukaszenka nie zniszczy stacji, to zniszczymy wszystko. No więc wsparcie Białorusi dla Rosji może uczynić ten kraj ukraińskim celem, narażając go na ataki przeprowadzone przez Kijów, przerywając łańcuchy dostaw, niszcząc bazę przemysłową. Więc z drugiej strony Rosja zwiększa presję na Białoruś i to twierdzą zarówno obecni rosyjscy, jak i europejscy urzędnicy. Głównie właśnie żądania Moskwy obejmują wykorzystanie terytorium Białorusi do ataków dronami na Ukrainę, przedłużenie linii frontu na zachód i odciągnięcie wojsk ukraińskich od priorytetowych obszarów na wschodzie. Alternatywnie właśnie Białoruś mogłaby zostać wykorzystana do operacji przeciwko sąsiadom z NATO, patrz Polskę, co i Litwie, bo to te dwa kraje są brane pod uwagę. No więc Zełenski powiedział w zeszłym miesiącu, że Kijów ma informacje o komunikacji między rosyjskimi i białoruskimi urzędnikami, wskazujące też na to, że Moskwa rozważa wykorzystanie Białorusi do potencjalnych operacji wojskowych na Ukrainie, na południu kraju lub w krajach bałtyckich na północ. No więc mamy też w prasie dzisiaj opisane, że większość rozmów odbyła się między Łukaszenką, ambasadorem Rosji, prawda, na Białorusi, czyli Borysem Gryzłowem, że podobno Rosja grozi wstrzymaniem wsparcia finansowego dla Mińska, od którego to wsparcia Mińsk jest uzależniony. Warto też powiedzieć, że w zeszłym miesiącu Rosja i Białoruś przeprowadziły wspólne ćwiczenia nuklearne. Rosyjskie siły zbrojne przetransportowały głowice jądrowe na białoruskie poligony rakiet balistycznych. Zresztą oba ministerstwa, prawda, opublikowały zdjęcia, gdzie ciężarówki wywożą głowice jądrowe z magazynów i dostarczają je białoruskim żołnierzom. Pieskow powiedział, że rosyjskie siły zbrojne prowadzą operacje i że to Białoruś nie bierze w nich udziału. Ciekawostka. Natomiast, no bo było pytanie, czy to Białoruś ma tę broń, czy Rosjanie. No więc to zawsze było enigmatyczne, ale ja, to jest moje tylko przypuszczenie, że naprawdę ostatnią rzeczą, którą Rosja by chciała zrobić, to przekazać komukolwiek swoje głowice nuklearne, bo to jest dla niej zawsze jedyny i podstawowy jakby argument we wszystkich rozmowach i niechętnie się nimi naprawdę dzielą. No więc jeżeli nic nie wskazuje na to, żeby Rosja planowała w najbliższym czasie wykorzystać Białoruś do konwencjonalnej operacji wojskowej, ale i ta możliwość jest już brana pod uwagę. Taka operacja natomiast niekoniecznie musiała być konwencjonalna. Mógłby to być na przykład atak, który ma na celu przetestowanie obrony NATO, albo też osłabienie wsparcia dla Ukrainy. Powstaje pytanie, jak traktowane byłoby, i to jest już moje pytanie, oczywiście ani nie znamy odpowiedzi, jak traktowane byłoby przez Białoruś na przykład możliwość wykorzystania lotnisk czy jakichś miejsc startu dla dronów, które by na przykład były wystrzeliwane z terytorium Białorusi, gdzieś przy granicy z Polską, w kierunku ukraińskim, natomiast do rażenia w bliskim zasięgu, czyli takim, gdzie ta reakcja też obrony przeciwlotniczej, prawda, będzie bardzo opóźniona w stosunku do potrzeby, bo to jest kilkanaście do kilkudziesięciu minut właśnie wypuszczania dronów z terytorium Białorusi, które by raziły gdzieś tutaj cele w okolicach Lwowa na przykład, czyli i generalnie linię zaopatrzenia natowską, prawda, czy linie kolejowe, prawda, czy jakąś kontrolę nad drogami. No jeżeli by się oczywiście Białoruś na coś takiego zdecydowała, to stałaby się oczywiście automatycznie po raz kolejny zresztą agresorem i uprawnionym celem do ataku, ale przypuszczam, że o ile raczej czołgów rosyjskich wchodzących od północy na terytorium Ukrainy raczej byśmy się nie spodziewali, natomiast takie właśnie operacje dronowe tak i no też nie sądzę, ja pamiętam ten atak tymi dronami rosyjskimi, prawda, które sobie wleciały na terytorium Polski, że jednak Łukaszenko jako pierwszy informował, bo wiedział o tym, że te drony leciały znad terytorium Białorusi, a w związku z tym potencjalnie, gdyby się okazało, że one są uzbrojone, że one na przykład uderzą w wojska amerykańskie, prawda, albo na przykład w Polsce, albo w jakieś polskie instalacje wojskowe, albo na przykład w obiekty cywilne, to naturalny sposób teren, znaczy odwet by poszedł w kierunku Białorusi. Czyli zostałaby w ten sposób Białoruś przetestowana bardzo mocno, a szczególnie zaatakowanie amerykańskich żołnierzy by mogło być mocno niezdrowe. Przynajmniej tak się wtedy wydawało, bo teraz już wiemy, że u Trumpa to wcale to nie jest takie oczywiste, no ale tak przynajmniej wtedy zakładano. No dobrze, więc krótko mówiąc, mamy, proszę Państwa, taką sytuację. To jest kolejny sygnał, zaznaczam kolejny sygnał, którym wskazuje się, że Rosja bardzo by chciała, żeby Białoruś się przyłączyła do konfliktu. A z drugiej strony oczywiście Ławrow też mówiący, że no oni tam szanują, prawda, że Białoruś nie chce brać udziału w tej wojnie. A to branie udziału i branie udziału to są dwa różne brania udziału, tak? Że tak filozoficznie trumpistowsko nawiążę. Proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat jest to presja Chin wywierana na Japonię. Otóż, proszę Państwa, Chiny w tej chwili po Stanach Zjednoczonych zablokowały dostawy niektórych kluczowych minerałów do Japonii, co ma rzekomo bardzo namacalny, negatywny wpływ na firmy oraz ma, to jest oczywiście prawie otwartym tekstem mówione, że chodzi o nacisk na panią premier Takaichi do znalezienia dyplomatycznego rozwiązania konfliktu z Pekinem. Więc w tej chwili Chiny wstrzymały w tym roku wszystkie dostawy niektórych form wolframu. Przepływy magnesu w zeszłym miesiącu spadły do najniższego poziomu od maja 2025, kiedy to wtedy Chiny wprowadziły globalny system kontroli eksportu. No, ograniczenia dostaw rozpoczęły się po tym, jak Takaichi rozgniewała Pekin w listopadzie ubiegłego roku komentarzami na temat Tajwanu. No, specjaliści, którzy badają tę sprawę, twierdzą i są specjalistami właśnie od takiej polityki chińskiej, również tych embarg, twierdzą, że to jest bardzo dokładnie skalkulowane działanie, że ono nie przypomina w ogóle tych radykalnych chińskich restrykcji, które w 2010 roku zagroziły japońskiemu przemysłowi. Zresztą zmusiły też firmy do wielkiego nadwyrężenia zapasów, poszukiwania alternatywnych źródeł dostaw i tak dalej, ale są obliczone na taki konflikt niskiego poziomu, który nie wywoła jakiegoś sprzeciwu ze strony Stanów Zjednoczonych, natomiast ma wyrządzić Japonii konkretne szkody ekonomiczne. Stwierdzają tutaj firmy japońskie, bo różni się prezesi teraz wypowiadali do prasy japońskiej, to później było też do zachodnich, że no jeżeli się ta sytuacja utrzyma, no to trzeba będzie rozmawiać z chińskim rządem, ponieważ jeżeli Chiny będą dalej wykluczały Japonię, no to z pewnością to spowoduje problemy dla japońskiej produkcji. Takaichi nie chce się spotkać z Xi Jinpingiem na marginesie listopadowego szczytu przywódców z powodu frustracji wywołanej atakami personalnymi ze strony Chin. Przywódcy mają wziąć udział w Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen. No też nie jest jasne, czy Pekin zgodziłby się na takie spotkanie. Ambasador Japonii w Chinach wielokrotnie bezskutecznie prosił w tym roku o spotkanie z przedstawicielami chińskiego MSZ. Natomiast to się nie udało. Natomiast Takaichi odmawia wycofania swoich uwag. Przypomnijmy, chodziło o to, że jeżeli Tajwan byłby zaatakowany, no tak mniej więcej to tam sformułowanie było trochę inne, ale chodziło o to, że jeżeli Tajwan zostanie zaatakowany, to Japonia wtedy będzie interweniowała w obronie Tajwanu, bo uzna, że atak na Tajwan to jest naruszenie jej interesów. To mniej więcej był taki sens albo taki wydźwięk tej wypowiedzi. No i to się właśnie zakończyło w ten sposób. Więc teraz Chiny ograniczają również handel i jeszcze import owoców morza z Japonii, więc te kontakty dyplomatyczne praktycznie też ustały. Więc na początku tego miesiąca Takaichi oświadczyła na konferencji prasowej, że Japonia pozostaje otwarta na dialog z Chinami, a rozmowy toczą się na różnych szczeblach. No więc jeden z członków rządzącej w Japonii partii liberalno-demokratycznej spotkał się w tym tygodniu w Pekinie z wiceministrem spraw zagranicznych Chin, Chuningiem, który bierze udział w targach China International Supply Chain Expo. Japońska Izba Handlowo-Przemysłowa również wysłała delegację na to wydarzenie. Natomiast jak do tej pory publiczną reakcją Tokio na ograniczenia surowcowe Pekinu jest przystąpienie do tego pomysłu, do tej inicjatywy G7, która ma na celu zmniejszenie zależności od Chin do nie więcej, właśnie od jednego kraju tam jest powiedziane, no wiadomo, że chodzi o Chiny, prawda, do nie więcej niż 60%. Co więcej, minister finansów Katayama powiedział, że rozważane są inicjatywy dotyczące recyklingu, ustalenia cen minimalnych i różnych innych środków handlowych. Natomiast no, powstaje pytanie, czy Japonia jest w stanie wypełnić lukę podażową. Tutaj jest problem z tym zasadniczy. Najnowsze chińskie dane dotyczące transportu surowców mineralnych do Japonii nakreśliły nieciekawy obraz. Eksport niektórych kluczowych półproduktów, właśnie na przykład wolframu. Wolfram jest wykorzystywany w precyzyjnych narzędziach w fabrykach samochodów. Spadł do zera w styczniu i od tamtej pory jest zero. A trzeba pamiętać, że japoński przemysł samochodowy jest filarem japońskiej gospodarki. No w sumie 10% PKB idzie właśnie z produkcji samochodów. Co więcej, eksport ITRU do Japonii, który jest wykorzystywany w ekranach LED i sprzęcie półprzewodnikowym, stanowi obecnie 1% całkowitego wolumenu z ubiegłego roku. Jedna z właśnie to jest te ciężkie pierwiastki ziem rzadkich podlegające ograniczeniom, kluczowe dla przemysłu zbrojeniowego, też odnotowały najniższy wolumen w ciągu 3 miesięcy od 2023 roku. Chiński eksport jeszcze kolejnych pierwiastków, o których wczoraj mówiłem, że jest zresztą i właśnie tutaj jedna z pań umieściła pod wczorajszym odcinkiem znakomity opis tego. Ja niestety nie mam, proszę Państwa, takiej strony internetowej swojej czy jakiegoś bloga, żeby to mieć gdzie umieścić, ale może to skopiuję na Twittera, bo to jest bardzo fajne, bo tam właśnie pani opisuje dokładnie, o co chodzi, prawda, z tym dysprozem, zdaje się, na czym polega jego działanie, jak to się robi, na czym polega ta technologia, o której mówiłem wczoraj. Jest to super i to tak bardzo przystępnie. No, ale na razie to, tak jak mówię, to pod wczorajszym odcinkiem musicie Państwo szukać w podpisach. Natomiast tak, więc ten chiński eksport dysprozu i terbu wykorzystywany przez japońskie firmy do produkcji wysokowydajnych magnesów utrzymuje się na poziomie zerowym przez cały rok. Ostatni raz Chiny eksportowały którykolwiek z tych metali do Japonii w październiku 2025 roku, tuż przed wystąpieniem pani Takaichi. Te środki nie są równoznaczne z całkowitym zakazem i najwyraźniej wpływają na pośrednie formy wolframu i itru. Niektóre pierwiastki ziem rzadkich i wolfram w postaci rafinowanego metalu nadal napływają, chociaż na niższych poziomach. Lekkie pierwiastki ziem rzadkich, które nie podlegają chińskiej kontroli eksportu, nie wykazują poważnych zakłóceń. No więc to jest tak, że przepływy minerałów przemysłowych do Japonii są uważnie obserwowane od końca ubiegłego roku, kiedy Pekin obiecał odpowiedź na to, co powiedziała Takaichi, że siły właśnie japońskie mogą się zaangażować w wojnę o Tajwan. Niektórzy z największych japońskich przetwórców wolframu, w tym m.in. Sumitomo Electric, Mitsubishi Materials Corporation, zdołali zrównoważyć działania Chin w większym stopniu, wykorzystując złom jako surowiec do produkcji w swoich zakładach. Obecnie w około 70% w Mitsubishi pochodzi właśnie z recyklingu. Pracują nad technologiami, które do 2030 roku mają dać 100% recyklingu. Tutaj no właśnie ta firma Sumitomo Electric też właśnie twierdzi, że recykling jest bardzo ważny dla firmy. Obecnie posiadamy dwie fabryki na świecie. Natomiast no, zwiększanie wykorzystania metali pochodzących z recyklingu jest strategią japońskich firm metalowych praktycznie od czasu kryzysu 2010 roku, kiedy właśnie Chiny nałożyły całkowite embargo na eksport pierwiastków ziem rzadkich do Japonii, co wtedy właśnie było pierwszym sygnałem, że trzeba zmniejszyć zależność od importu z Chin. W tej chwili według Międzynarodowej Agencji Energii Chiny odpowiadają za około 60% światowej produkcji kopalnej pierwiastków ziem rzadkich wykorzystywanych w magnesach trwałych, które są niezbędne do produkcji wszystkiego, od iPhone'ów i pojazdów elektrycznych, po myśliwce i pociski rakietowe. No i oczywiście dominacja, prawda, jest jeszcze większa, jeżeli się popatrzy na przykład na rafinacji, prawda, 90% procesu rafinacji, prawie 95% produkcji magnesów trwałych to jest produkcja chińska. Także Japonia ma rosnący problem i jest to, no ale proszę Państwa, no to jest tak, że mogła pani premier tego nie mówić, to co mówiła, tym bardziej, że to ją, nic to jej nie dało, jak gdyby, poza tym, że no właśnie jest w tej chwili spowodowała takie problemy dla kraju. A potem też powstaje pytanie, na ile w ogóle Japonia miałaby siły, możliwości bronić Tajwanu, prawda, i jak to by się skończyło dla samej Japonii. Więc po co było to opowiadać, nie wiadomo. No ale jak już powiedziała, to teraz mogłaby się z tego wycofać. No nie może, bo wtedy straciłaby poparcie wewnętrzne, bo przedstawiała się właśnie jako taki jastrząb i mocny premier. Tak to w tej chwili wygląda. Ale to jest, proszę Państwa, kolejny raz takie informacje się o tych właśnie problemach z dostawami z Chin pierwiastków ziem rzadkich pojawiają się co chwila. Też się zastanawiam, na ile to też nie jest obliczone na sygnalizowanie różnych rzeczy Amerykanom, tak? Przypominanie im, żeby się grzecznie zachowali w stosunku do Chin, bo Chiny mają takie możliwości, jak mają, popatrzcie się na taką Japonię, tak? Za chwileczkę będzie miała problem z przemysłem samochodowym. No dobrze, proszę Państwa, i mamy temat kolejny. Temat kolejny mam, proszę Państwa, to jest ciekawostka. Otóż Sanchez powiedział, że nie uzna wyniku wyborów. W Peru, proszę Państwa, mamy wybory. Jak pamiętacie Państwo, wyjątkowo zawsze te wybory są kontrowersyjne. Typowa kariera prezydenta to jest najpierw prezydentura, potem więzienie. Mają specjalne więzienie dla premierów i prezydentów, nawet zbudowane. Więc to jest cywilizowany kraj, bardzo, jak widać, zaawansowaną demokracją, nie mającą jakby precedensu na świecie. Natomiast ważna rzecz jest taka, że teraz były dwie osoby, Sanchez i Fujimori, prawda? Ja już opowiadałem o tym parę razy, więc już nie będę przywoływał całego tego tła. Ale żebyście Państwo pamiętali, że w tej chwili Sanchez ostrzega, że nie uzna zwycięstwa pani Fujimori w wyborach w Peru. Lewicowy kandydat zażądał unieważnienia wyników ze 119 placówek konsularnych z powodu zmiany procedury, która jego zdaniem naraziła wyniki na manipulacje. Kandydat potępił niedawne wybory uzupełniające, powiedział, że jest to oszustwo i odrzucił wyniki, które wskazują w tej chwili na minimalną przewagę jego rywalki, prawda, czyli Keiko Fujimori. We wtorek Sanchez zorganizował konferencję prasową, wzywając do protestów w weekend. Oświadczył też, że nie uzna prezydentury Fujimori, oskarżając władzę o manipulowanie głosami oddanymi za granicą na korzyść prawicowego rządu. Powiedział Sanchez, nie uznamy tego rządu i ogłosimy stan walki politycznej i społecznej, ruch oporu ludowego i patriotycznego, czyli krótko mówiąc zapowiada rewolucję. No, jest to kolejny sygnał zawirowań w bardzo napiętym systemie politycznym Peru, gdzie w sumie w ciągu 10 lat było 9 prezydentów. Więc jakby był teraz 10, to będzie po jednym, znaczy mogliby wykreślić z konstytucji tam te dłuższe terminy, tylko dać po prostu, że co roku są wybory prezydenckie. No więc to jest 7 czerwca. Lewicowy Sanchez zmierzył się w drugiej turze z prawicową Fujimori. Ponad 99,7% głosów zostało już zliczone. Fujimori prowadzi z poparciem 50,11, czyli 11,1 tak naprawdę procenta. Sanchez natomiast wydostał 49,89. W sumie różnica między kandydatami to jest około 40 tysięcy głosów. No więc władze zapowiedziały, że zamierzają zakończyć liczenie głosów w ciągu 30 dni od wyborów, żeby zdążyć przed inauguracją kolejnego prezydenta 28 lipca, czyli w Dniu Niepodległości Peru. Natomiast no, będą na pewno kontrowersje. Tutaj Sanchez podniósł kwestię legalności głosów oddanych za granicą. W Peru otworzono około 2506 lokali wyborczych na terytorium kraju, a rząd szacuje, że wyborcy zagraniczni stanowią prawie 1 200 000 osób, czyli prawie 4,4%. No więc proszę zobaczyć, wyborcy zagraniczni 1 200 000, a tu różnica jest 40 tysięcy. Więc Sanchez skrytykował niedawną decyzję peruwiańskich władz wyborczych znoszącą wymóg skanowania i digitalizacji list wyborczych w lokalach wyborczych za granicą. Powiedział, że ta zmiana procedury, czyli udokumentowania tego, jak zostały te głosy oddane, argumentował, że zmiana procedury naraża proces głosowania na ingerencję, co przynosi Fujimori oszukańczą korzyść, jak powiedział. To bezprawne działanie unieważnia wybory uzupełniające przeprowadzone w urzędach konsularnych, ponieważ podważyło pewność prawną głosów oddanych przez Peruwiańczyków za granicą. Wezwał Komisję Wyborczą Narodową, Krajowy Trybunał Wyborczy, do unieważnienia wyborów przeprowadzonych 7 czerwca w placówkach konsularnych dla Peruwiańczyków za granicą. Jego oficjalny wniosek koncentrował się na wynikach wyborów ze 119 peruwiańskich placówek konsularnych, w których głosowanie się odbyło. I powołał się na poważne naruszenie procesu wyborczego. I to jest też tak, że nie przedstawiono żadnych dowodów na poparcie tego twierdzenia, że zmiana polityki doprowadziła do pozbawienia kampanii Sancheza głosów, jak on sam to ujął. No natomiast Fujimori przedstawia Sancheza jako osobę, która nie umie przegrywać. Powiedziała, uważam, że to desperacki akt polityczny. Natomiast no, oskarżenia oszustwa wyborcze są standardowym elementem panoramy wyborczej, generalnie peruwiańskich wyborów. Notabene sama Fujimori w na przykład 2021 roku przeszła do trzeciej tury wyborów prezydenckich, ale wyniki wyborów pokazały, że przegrywała wtedy nieznacznie z lewicowym kandydatem Pedro Castillo i właśnie wtedy, kiedy już doszło do porażki, oskarżyła opozycję o próbę zniekształcania i opóźniania wyników oraz zorganizowała publiczne marsze potępiające oszustwo wyborcze. No więc oskarżenia o oszustwo pojawiły się nawet po pierwszej turze głosowania 12 kwietnia, gdzie mieliśmy do czynienia z opóźnieniem dystrybucji kart do głosowania i w związku z tym wielkimi kolejkami pod lokalami. Podniosły też kwestie dostępności dla wyborców w wyborach powszechnych, a ogłoszenie oficjalnych wyników zajęło prawie miesiąc. W pierwszej turze Sanchez walczył o drugie miejsce, które zapewniłoby miejsce w drugiej turze. Kiedy natomiast okazało się, że awansuje do drugiej tury, to trzeci właśnie był burmistrz Rafael López Aliaga, który potępił wyniki jako sfałszowane. Teraz po tym, jak Sanchez podniósł zarzuty o nadużycia władzy, krytycy wskazali na jego komentarze po pierwszej turze, w której obiecał uszanować wyniki i stać na straży peruwiańskiej demokracji. 5 czerwca jeszcze powiedział, uszanuje wyniki, podejmuje to zobowiązanie wobec kraju. Jeśli głosowanie obywateli ogłosi nas zwycięzcami będziemy świętować, jeśli będzie inaczej, przyznamy się do tego i natychmiast oddamy się służbie na rzecz naszego Peru. No trzeba pamiętać, że Sanchez jest członkiem Kongresu Peruwiańskiego 2021 roku, reprezentował tam lewicową partię Razem dla Peru i Razemita, tylko tamtejszy. No jego kampania zyskała poparcie wśród peruwiańskich społeczności wiejskich i rdzennych, natomiast no, krytykowany był ze względu na bliskie powiązania z byłym prezydentem Castillo, który obecnie przebywa w więzieniu. Przebywa w więzieniu pod zarzutem buntu i spisku przeciwko państwu. Natomiast Sanchez był wcześniej ministrem w rządzie właśnie Castillo. Natomiast Fujimori to jest kandydatka prawicowej partii Siła Ludowa, którą założyła w 2010 roku. Przypomnę, że jej ojciec Alberto Fujimori rządził Peru w latach 90 do 2000. W tym czasie rozwiązał Kongres i Sąd Najwyższy, opracował zamiast tego nową konstytucję, no, dokonywał kilku rzeczy, między innymi kampanię przymusowego pozbawiania możliwości posiadania dzieci i pozasądowych egzekucji i został skazany za łamanie praw człowieka. No więc trzeba pamiętać, że właśnie Fujimori jakby opiera swoją kampanię na sentymencie po tacie i na twardym programie pod hasłem Peru z porządkiem, czy porządek dla Peru. Tak, prawo i sprawiedliwość dla Peru. O, to coś takiego. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat. Kolejny temat to jest temat dotyczy on rozmów Unia Europejska-Taliban. Otóż Unia Europejska zorganizowała w Brukseli, czy organizuje w tej chwili w Brukseli spotkanie z Talibanem. Będzie rozmawiała z Talibanem w sprawie migracji. Otóż to spotkanie oczekuje się, że skupi się na deportacji obywateli Afganistanu, którzy nie mają prawa pobytu w Europie. Belgia wydała 5 wiz delegacji Talibanu, którzy mają wziąć udział właśnie w spotkaniu Unii Europejskiej. Wezmą udział w Brukseli, chociaż ja uważam, że dużo lepszym, symbolicznym wręcz miejscem na obrady byłyby Klewki. To by było symboliczne. Co prawda, jak Państwo pamiętacie, to wtedy nie talibowie akurat lądowali, tylko ci od Szacha Masuda, prawda, czyli wręcz przeciwnie, ci, którzy walczyli z Talibanem, no ale w gruncie, krótko mówiąc, Klewki byłyby idealnym miejscem właśnie do wszystkich rozmów europejsko-talibskich. Spotkanie się ma odbyć dzisiaj, będzie pierwszą wizytą Unii, wizytą w ogóle w Unii, jak gdyby przedstawicieli tego regionu od czasu powrotu do władzy w Afganistanie, to już było prawie 5 lat temu. Rzecznik belgijskiego MSZ poinformował, że właśnie te wizy zostały wydane po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa i że są one ważne w Belgii tylko przez jeden dzień. Czyli jak nie zdążą, to co? No, to ich deportują do Afganistanu jeszcze na dodatek. Natomiast te rozmowy to są rozmowy na temat nielegalnej migracji z Afganistanu do państw Unii Europejskiej oraz chcą dyskutować na temat deportacji Afgańczyków z Unii Europejskiej, których wnioski o azyl zostały odrzucone. Unia nie powiedziała, kto przyjedzie w tej chwili jeszcze, bo trzeba pamiętać, że kilku wysoko postawionych przywódców Talibanu jest objętych sankcjami Unii Europejskiej. No więc tutaj rzecznik komisji powiedział, państwa członkowskie poszukują sposobów na deportację osób, które popełniły poważne przestępstwa i potencjalnie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Komisja Europejska zajmuje się obecnie tą inicjatywą. No więc to wiadomo, że sama korespondencja odbywała się do rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli Abdulkara al-Balkiego, to jest rzecznik Ministerstwa Spraw właśnie Zagranicznych Talibanu i jakby w oficjalnych dokumentach mówi się, że będzie to spotkanie poświęcone powrotowi i readmisji obywateli Afganistanu bez prawa pobytu w Unii Europejskiej. Natomiast komisja od razu zaznacza, że spotkanie nie oznacza formalnego uznania talibów przez Brukselę. Trzeba pamiętać natomiast, że oczywiście tutaj talibowie od powrotu do władzy w sierpniu 2021 roku ewoluują, a właściwie dewoluują w kierunku ograniczenia praw człowieka, praw kobiet i tak dalej. Państwo pamiętacie, że w tej chwili zabraniono dziewczętom dostępu do edukacji po ukończeniu szkoły podstawowej. Wprowadzono przepisy, które ograniczają wolność wypowiedzi, dostęp do zatrudnienia, możliwość głośnego wypowiadania się na ulicy, śpiewania, no i tak dalej, prawda? Czyli cały zestaw takiego podręczniku Hanafi Deobandi, prawda? Jak wprowadzić wahhabickie zasady albo harydżyckie zasady szariatu rodem z pierwszego tysiąclecia naszej ery w XXI wieku. Więc to jest mniej więcej coś takiego. Rządy europejskie zamknęły swoje ambasady w Kabulu. Tam jest kilka ambasad nielicznych krajów azjatyckich. No w każdym razie tak, organizacje praw człowieka zwróciły się do komisji o zaniechanie planów rozmów z talibami. Tutaj mówią, że współpraca z talibami musi priorytetowo traktować ochronę praw człowieka, rozliczalność, a nie deportowanie ludzi i tak dalej. Natomiast unijny komisarz Brunner, nomen omen, bronił inicjatywy, powiedział, że Bruksela nie ma innego wyjścia, jak tylko rozmawiać z rządem talibów o powrocie afgańskich azylantów. No, rządy europejskie domagały się bardziej stanowczego stanowiska w sprawie migracji i to jest element właśnie tych stanowczych stanowisk. Według Unijnej Agencji do Spraw Migracji kraje Unii Europejskiej w sumie od roku 2013 otrzymały około miliona wniosków o azyl złożonych przez Afgańczyków.
Afgańczycy należą do narodowości o najwyższym wskaźniku przyznawania azylu w Unii Europejskiej, natomiast ogólna akceptacja w ogóle dla przyznawania praw pobytu uległa zaostrzeniu. 20 z 27 państw członkowskich Unii wyraziło w liście wysłanym w zeszłym roku zainteresowanie deportacją do Afganistanu migrantów bez prawa pobytu, zwłaszcza tych z wyrokami skazującymi. Prawa Unii Europejskiej zezwala na deportację osób skazanych za poważne przestępstwa lub uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa, ale powroty do Afganistanu są ograniczone ze względu na brak stosunków dyplomatycznych z talibami. Tutaj rzecznik komisji powiedział, państwa członkowskie koncentrują się przede wszystkim na osobach, które popełniły poważne przestępstwa lub stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że Afganistan jest w tej chwili obecnie pogrążony w głębokim kryzysie humanitarnym. 17 milionów Afgańczyków jest narażonych według ONZ-u na brak bezpieczeństwa żywnościowego. Co więcej, kraj ten przyjmuje dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy osób powracających z Iranu i Pakistanu. Więc to wygląda tak, że oczywiście tutaj liczne organizacje praw człowieka protestują. Natomiast moim zdaniem tutaj, no jest oczywiście moje zdanie tylko i wyłącznie, że Unia Europejska dogada się z talibami z bardzo prostej przyczyny i w bardzo prosty sposób właśnie, czyli w zamian za dostawy, tak jak sądzę, po prostu żywności. Będzie można się dogadać po prostu w sprawie ewentualnego przyjęcia tych kolejnych imigrantów. Proszę Państwa, mamy temat kolejny. Temat kolejny jest też tematem migracyjnym. Otóż w Unii Europejskiej, Unia Europejska dyskutuje w tej chwili nad tymi centrami powrotów, o których ja wspominałem ostatnio, spekulując, czy to może nie będzie gdzieś tam daleko w Azji, oczywiście sugerując Syberię. Okazuje się, że nie Syberia, ale blisko. Otóż kraje Unii Europejskiej planują utworzenie centrów powrotowych dla migrantów przynajmniej w dwóch krajach, to znaczy w Rwandzie i w Uzbekistanie. Oczywiście nie mówimy też o tym jednym w Albanii, który jest w tej chwili rozpatrywany na tym włoskim centrum. Próba ta stanowi kolejny test europejskich wysiłków na rzecz outsourcingu kontroli migracji. Po latach niepowodzeń i politycznych kontrowersji oraz wraz, krótko mówiąc, ze wzrostem masowego wręcz oporu przeciwko niekontrolowanej migracji i nic nie robieniu w tej sprawie ze strony władz państw Unii Europejskiej. No więc grupa krajów Unii Europejskiej rozważa wysłanie osób, których wnioski o azyl odrzucono do Rwandy i Uzbekistanu. Plany te zresztą są następstwem przyjęcia ustawy, która pozwala w tym momencie państwom Unii Europejskiej tworzenia w krajach spoza Unii Europejskiej ośrodków dla migrantów, którym odmawiano prawo pobytu w Unii Europejskiej, czyli tzw. centrów powrotowych. Pod warunkiem, że kraje te zobowiążą się do przestrzegania praw człowieka i prawa międzynarodowego, przynajmniej na terenie tego ośrodka. Więc to nie jest tak, że muszą wszędzie. Otóż w tej chwili Dania, Austria, Grecja, Niemcy i Holandia przewodzą działaniom na rzecz przetwarzania właśnie osób, których wnioski o azyl odrzucono. I tutaj grecki premier powiedział, naszym celem jest zawarcie pierwszych umów o utworzeniu tych struktur w 2026 roku, aby mogły one zacząć działać od 2027 roku. I to powiedział właśnie premier Mitsotakis, prawda, premier Grecji. Nie zdecydowano jeszcze, które kraje będą gospodarzami tych ośrodków, ale proces polityczny i dyplomatyczny trwa nadal. No, plany te są następstwem serii różnych prób rządów europejskich, żeby przenieść zarządzanie migracją poza granice kontynentu. Wielka Brytania, która wymyśliła Rwandę, zostały te plany porzucone w zeszłym roku po latach batalii prawnych i politycznych. Włoskie ośrodki dla migrantów w Albanii były wielokrotnie poddawane i kwestionowane w sądach, ale teraz, jak wiemy, prawdopodobnie zostaną zatwierdzone. Zwolennicy natomiast twierdzą, że nowe przepisy Unii mogą odnieść sukces tam, gdzie wcześniejsze wysiłki zawiodły, zapewniając jasne ramy prawne dla ośrodków offshore. To jest, proszę Państwa, możliwe do zrobienia. Można nawet, jeżeli to będzie umowa międzynarodowa, gdzie określi się jak gdyby dosyć dokładnie status tych ośrodków, tak żeby expressis verbis wpisane były te wątpliwości, które wyraża Europejski Trybunał Sprawiedliwości, to moim zdaniem nie będzie wtedy żadnej przeszkody. No więc w tej chwili rządy biorą pod uwagę Rwandę i Uzbekistan, co zostało już potwierdzone na szczeblu Unii Europejskiej, ale poszczególne rządy będą musiały zawierać własne umowy. Komisja, która nie brała udziału w rozmowach oraz inne stolice Unii Europejskiej muszą zostać poinformowane przed rozpoczęciem działalności centrów. Unia generalnie przekazała setki milionów euro do Rwandy za pośrednictwem swojego programu Global Gateway, ogłaszając te inwestycje w wysokości 900 milionów euro w 2023 roku Unia przyznała również 119 milionów euro w formie dotacji dla Uzbekistanu. Innym krajem, o którym rozmawia się za zamkniętymi drzwiami, jest Uganda. To jest jeden z anonimowych oczywiście urzędników, tak powiedział. Kraje położone blisko bloku, takie jak Egipt i Libia, zostały wykluczone z powodu obaw o ryzyko właśnie przemytu ludzi, co zresztą nieźle udokumentowanego. Cypryjski minister do spraw migracji Ioannides powiedział przed zatwierdzeniem ustawy o centrach powrotowych, że ogólnym zamysłem jest utworzenie centrów być może w Afryce lub Azji, ale nie w pobliżu granic europejskich. Ioannides powiedział, że ochrona praw człowieka będzie miarą porozumień. Unia Europejska chce, aby organizacje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji i Agencja do Spraw Uchodźców, pomogły w zapewnieniu przestrzegania tych zasad. No, generalnie niektóre kraje, w tym Francja i Hiszpania, zakwestionowały ten program. Tutaj Macron powiedział, nigdy nie widziałem działającego ośrodka dla uchodźców w państwie trzecim. A z drugiej strony żadnego nie otwarto, więc tego typu przynajmniej, więc jak mógł widzieć. Powiedział, nie jestem pewien, czy na tym polega nasza Europa. Tutaj europosłanka Zielonych, która była główną negocjatorką swojej grupy w sprawie nowych przepisów, powiedziała, że stworzenie ośrodków powrotowych poza granicami Unii narusza podstawowe wartości Unii, takie jak godność i przestrzeganie praw podstawowych. Tworząc takie ośrodki w Uzbekistanie lub Rwandzie, nie będziemy mieli żadnej gwarancji przestrzegania praw człowieka. No a mamy, przepraszam, już chciałbym tutaj polemizując, a mamy przestrzeganie praw człowieka tak bardzo w Unii Europejskiej, prawda? Co chwila wychodzi, więc nie wiadomo, czy w tamtych krajach nie byłoby to bardziej przestrzegane niż w Unii. No w każdym razie, zgodnie z nowymi przepisami Unii, które zostały uchwalone w Parlamencie Europejskim, przy zresztą okrzykach odeślijmy ich do domu, ośrodki powrotowe miałyby pomieścić osoby, które wyczerpały wszystkie legalne możliwości pozostania w Unii i oczekują na deportację. To jest coś innego niż to, co wcześniej robiła Wielka Brytania, Dania i Włochy. Tam koncentrowano się na osobach ubiegających się o azyl lub nowo przybyłych imigrantach. Więc te działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Włoskie ośrodki w Albanii w tej chwili utknęły w sporach sądowych. Duńskie plany dotyczące Rwandy dalej są niezrealizowane. Brytyjski program w sprawie Rwandy został porzucony tak naprawdę po latach sporów sądowych. Więc ostatni temat jest z gatunku tematów trochę plotkarsko-sensacyjno-opowiastkowych, no ale też inny w tym momencie być nie może, bo opiera się tutaj to wszystko na trochę i na spekulacjach i na pewnych nieoficjalnych informacjach, a mianowicie spekuluje się w tej chwili od pewnego czasu zresztą w prasie, że pojawia się wysokie prawdopodobieństwo, że w dziedzicznej monarchii komunistycznej, jakkolwiek by to kuriozalnie nie brzmiało, czyli w Korei Północnej, pojawia się być może następczyni tronu. I to jest już istotna sprawa, bo co roku, jak Państwo wiecie, są takie rytuały, gdzie w nowy rok elity rządzące Korei Północnej gromadzą się w Pałacu Słońca Kumsusan, żeby oddać hołd, prawda, ciałom Kim Il-sena i Kim Jong-ila, czyli dwóm pierwszym przywódcom państwa. W centrum zazwyczaj stoi Kim Jong-un. No więc to wszystko jest odprawiane z udziałem wysokich rangą urzędników. Bardzo to jest szczegółowo zaplanowane. W tym roku natomiast nastąpiła drobna zmiana. Otóż córka Kima, Kim Joo-ae, została sfotografowana w samym centrum między ojcem a matką, która matka jest Ri Sol-ju. No więc tak, to jest tak, że w tym momencie ta pozycja jest sygnałem podobno, ale tak jak mówię, no podobno, bo rzekomo ta symbolika jest bardzo głęboka i rzekomo ona ma duże znaczenie. Ta symbolika ma być sugerować, że to ona może być w tej chwili namaszczana przez Kim Jong-una jako następczyni tronu. Kim Joo-ae, która ma prawdopodobnie 13 lub 14 lat, bliżej 14, ona się ostatnio rzeczywiście bardzo dużo pojawiała na zdjęciach, które zresztą Państwo na Twitterze mogli oglądać, gdzie na różnych ćwiczeniach wojskowych tam prowadziła czołg na przykład, strzelała z jakiegoś karabinu snajperskiego i tak dalej. No więc co więcej, ona się ciągle pojawia publicznie, co więcej właśnie ma budowany ewidentnie wizerunek publiczny. Wskazuje się na to, to wskazuje podobno, jak twierdzą specjaliści, na długoterminowe działania, którego celem jest przygotowanie narodu północno-koreańskiego do dziedziczenia tronu w czwartym pokoleniu dynastii Kimów. No więc według danych z Korei Południowej, oni twierdzą, że Kim Jong-un przygotowuje swoją córkę do roli przywódcy. Kim Jong-un ma dopiero co nieco ponad 40 lat, ale to, że on właśnie w tej chwili zaczyna przygotowywać córkę, to jest następstwo tego, jak on, prawda, przychodził właśnie po dojściu do władzy absolutnej pod koniec lat 2000 i na początku 2010 roku. Przypomnijmy, że Kim Jong-un był trzecim synem Kim Jong-ila, spędził w ogóle część dzieciństwa poza granicą, on się uczył w Europie, w szkole międzynarodowej, natomiast był całkowicie nieznany północno-koreańskiej opinii publicznej. W 2008 roku Kim Jong-il dostał udaru, co wymusiło szybkie przygotowanie do sukcesji w 2011 roku. W związku z tym Kim Jong-un musiał bardzo szybko zostać przeszkolony, nawiązać kontakty. Praktycznie miał na to tylko 3 lata, potem jego ojciec zmarł, a w związku z tym jego władza i życie zresztą było poważnie zagrożone, dlatego, bo nie miał żadnej pozycji i był bardzo młody. Na przykład w pierwszych latach rządów Kim Jong-una jego wuj, który się nazywa Jang Song-taek, był postrzegany jako realny przywódca Korei. Natomiast Kim ostatecznie skonsolidował swoją władzę czymś, co było taką, może nie nocą, ale okresem długich noży. To między innymi Jang właśnie dokonano jego egzekucji w 2013 roku za rzekome planowanie zamachu stanu. Potem brat Kima, Kim Jong-nam, został zabity na międzynarodowym lotnisku w Kuala Lumpur w 2017 roku. No i ta czystka, powiedzmy, ugruntowała władzę Kima, ale Kima pozycja na początku była bardzo słaba i bardzo zagrożona. W związku z tym tutaj Kim stara się poprawić tą transformację i właśnie to, żeby też pokazać Kim Jong-un, jest przejawem właśnie tych jego własnych obaw z tego okresu, prawda, kiedy musiał walczyć krwawo o władzę. No, świat się po raz pierwszy tak naprawdę dowiedział w ogóle, że Kim Jong-un istnieje jako córka, ponieważ amerykański koszykarz Dennis Rodman był wtedy w Korei Północnej i powiedział, że właśnie trzymał w ramionach córkę, prawda, Kima, powiedział, że Kim Jong-un był bardzo dobrym ojcem, z piękną rodziną i tak dalej, więc dopiero wtedy się dowiedziano, że on ma tam jakąś córkę. Tak a propos skuteczności tajemnicy i wywiadu w Korei Północnej. Natomiast to jest tak, że między 2022 rokiem a 2025 Kim Jong-un zaczęła się regularnie pojawiać w państwowych mediach w sumie prawie 50 razy. Początkowo właśnie pojawiała się co chwila w siłach zbrojnych. Dlaczego? Bo chodziło o to podobno, żeby wykreować wizerunek jej jako osoby, która będzie potencjalnie w stanie dowodzić północno-koreańskim wojskiem i żeby właśnie zbudować jej zaplecze po stronie armii. Natomiast w 2025 roku coraz częściej pojawia się w wydarzeniach o tematyce cywilnej, co sugeruje właśnie, że coraz bardziej jest przygotowana już do pełnienia roli politycznej. Notabene ona też się bardzo często pojawia w takiej czarnej, dwurzędowej, skórzanej kurtce, co jest podobno częścią strategii kolorów, która ma właśnie na celu podkreślenia wizerunku wpływowego przywódcy politycznego, cokolwiek by to nie znaczyło. Ja Państwu cytuję to dzisiaj o tym pisze Financial Times. Co więcej, ten właśnie, że to podobno podnosi też się status Ju, te zdjęcia, krótko mówiąc, ona występuje dokładnie w tych samych albo w podobnych okolicznościach jak wcześniej ojciec, na przykład właśnie przy strzelaniu z karabinu, tak, żeby ludzie mieli to skojarzenie. No więc oficjalna północno-koreańska gazeta Rodong Sinmun określiła ją i Kim Jong-una mianem wielkich osób przewodnictwa, czyli ją i jego, a nie tylko jego. Ona się pojawia również samotnie u boku ojca na oficjalnych fotografiach i to ma wzmacniać wrażenie, że zajmuje ona odrębną pozycję niż pozostali członkowie rodziny rządzącej. Więc na przykład siostra Kim Jong-una, prawda, która bardzo często się wypowiadała, zresztą ja ją nawet cytowałem kiedyś, bo parę razy coś mówiła niedobrego o Stanach Zjednoczonych i o właśnie Korei Południowej. Natomiast analitycy twierdzą, że jest mało prawdopodobne, żeby ona mogła być poważną kandydatką, chyba że Kim Jong-un odejdzie na drogę do Jerozolimy zaraz. To wtedy tamta może być za młoda jeszcze i może nie dać rady przyjąć władzy. No więc to jest tak, że co prawda tutaj powstaje pytanie, czy Korea Północna, która jest bardzo tradycyjnym społeczeństwem, czy ona zaakceptuje kobietę przywódczynię. Natomiast trzeba pamiętać, że po pierwsze ona się zmienia, a po drugie to nie jest tak, że nie było królowych na przykład mocnych w historii Korei. Na przykład królowa Min, prawda, de facto rządziła królestwem pod koniec XIX wieku, podczas gdy jej mąż Gojong zasiadał na tronie. No, Korea Południowa też miała, prawda, córkę byłego prezydenta Park Geun-hye. Tak się, zdaje się, wymawia jej nazwisko. No, w każdym razie tutaj wskazuje się, że wszyscy, którzy obecnie zajmują ważne miejsce w otoczeniu Kima, to są kobiety, minister spraw zagranicznych, żona, siostra, córka. I to nie dlatego, że on jest jakimś aktywistą na rzecz praw kobiet, tylko po prostu w takiej sytuacji, gdyby to był jakiś mężczyzna, skupiano by się na nim, a także to są kobiety, to również podobno oznacza, że on też no, nie czuje się zagrożony, krótko mówiąc. No i że ta właśnie jej władza, potencjalne dziedziczenie będzie mniej zagrożone, jeżeli nie zostanie wykreowany żaden mocny mężczyzna w jego otoczeniu. W każdym razie wskazuje się, że Kim w ogóle jest, oni to nazywają, to ja cytuję oczywiście, bo to jest, ja nie znam koreańskiego, że to jest tak, to się dalba bo, powie, to no jest ojciec mający bzika na punkcie córek, więc że powinna ona mieć stanowisko jakieś, żeby zacząć już występować na poważnie jako potencjalny kandydat na cokolwiek. No ale też wskazuje się, że Kim Jong-un otrzymał formalny tytuł Młody Generał, bo tak go określono, w 2009 roku. On co prawda nigdy nie służył w wojsku, natomiast jako Młody Generał został właśnie przedstawiony w roku 2009. Natomiast w 2010 został mianowany generałem, a Kim Jong-il zmarł ledwie rok później. No ale już wtedy Kim Jong-un dochodził do władzy właśnie mając już urząd, prawda, który mu dawał możliwość przynajmniej dowodzenia armią. Natomiast oczywiście nie wiadomo, jak będzie dalej, ale warto, żebyśmy odnotowali, prawda, że w tej chwili ona, Kim Jong-un, jest być może przygotowana jako dziedziczka tronu ojca. Natomiast oczywiście jest też osobą, która potencjalnie, jeżeli pojawi się jakiś kontrkandydat, no to jest osobą niezwykle zagrożoną, bo wiadomo, że jeżeli tak Kim Jong-un postanowił, to z drugiej strony będzie musiała walczyć o władzę i będzie podstawowym celem potencjalnych zamachów, prawda, prób zmiany tego porządku sukcesji i tak dalej. No dobrze, proszę Państwa, i to na dzisiaj byłoby tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam dzisiaj o godzinie 19.30 live. Przypominam też, że już od jutra do przyszłej środy nie będzie odcinków. Może mi się uda zrobić live, ale nie sądzę, nie będę miał prawdopodobnie żadnej łączności, to takiej żadnej. I co jeszcze więcej, poza tym przypominam oczywiście o wspieraniu na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Jeżeli ktoś chce się reklamować, to bardzo proszę o kontakt na Patronite. Ja tam via Patronite odpowiadam wszystkim tym, którzy reklamować się chcą. Pamiętamy również Alkilab, Tanbahu, Alkafilat, Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę serdecznie i do zobaczenia dzisiaj o 19.30.